Kochani, skrócimy dzisiaj to uwielbienie, ale tylko dlatego, żeby w inny sposób oddać chwałę Bogu. Usiądźmy. Dobrze, że jesteście. Kochani, jak wiecie, myślę, że wszyscy wiecie, bo wszyscy członkowie Kościoła dostali taką informację, że ten weekend był takim szczególnym weekendem w ostatnim czasie. I mieliśmy tu weekend ojcowskiego, nazywamy to Serca Boga. Przedstawię wam naszych gości, którzy usługiwali, Madzia i Rysiu Sadowscy. Zapraszam was. Oni za chwileczkę usiądą, ale zrobimy lokowanie produktu. My wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Ale zanim poprosimy tych, którzy są zdecydowani dać świadectwo z tego weekendu, oni przedstawią swoją służbę. Bardzo proszę, zrobią to najlepiej. Tak jak potrzeba.
Misja Ojcowskiego Serca Boga, cała opowieść, jak doszło do tego, że istnieje, to na inny raz, gdzie powstała w 2017, a od 2019 prowadzimy szkoły synostwa, roczne szkoły, raz na miesiąc spotkania, których celem jest, żebyśmy razem z Jezusem uczyli się być synami jak On na poziomie serca, czyli to są takie szkoły naśladowania Jezusa na poziomie serca, a z serca zakładamy, zgodnie wierząc Słowu Bożemu, że wypływa reszta życia. I też przyjeżdżamy na seminaria, jak zostaje nam czas. Zapraszamy na stronkę YouTube Misja Ojcowskiego Serca Boga. Naszą ogólnie wizją jest to, żeby widzieć Kościół, który naśladuje Jezusa na poziomie serca. Nie tylko naśladuje Go w tym, co robił, ale w tym, dlaczego robił to, co robił.
Amen.
A ja powiem inaczej. Bo co? Czy mam powtarzać to samo? Nie. Ale ja chcę uwolnić słowo dla tego Kościoła i ogłaszam, że to jest Kościół synów.
Amen. Amen.
Ale w Kościele
Amen.
Synów
Amen.
Zawierają się też córki.
Amen.
Dlatego, że w Biblii, jeżeli mówimy o synu, zawarta też jest i córka.
Amen.
Amen.
Amen. Amen, amen. Dziękujemy bardzo. Tak, ku uzupełnieniu tego, Rysia, to kobiety mają problem w jednym miejscu, a mężczyźni w drugim miejscu jako wierzący. Ale mężczyźni, dla nas też jest trudne, bo Bóg mówi o swojej oblubienicy jako Kościoła. Jak się jako facet masz w tym wszystkim? Jesteś oblubienicą. Amen. Amen. Kochani, zachęcaliśmy was jako uczestników na tym weekendzie do tego, by dać takie krótkie świadectwo tego, co przeżyliście na tym miejscu. To jest właśnie ten czas i zanim poprosimy Rysia i Madzie o podzielenie się słowem, to jest to miejsce dla was, byście oddali chwałę Bogu. Także mikrofon jest do waszej dyspozycji. Zapraszam. Krótko, 2 minuty. Czego doświadczyłeś? Proszę bardzo. Dorotka.
Ja byłam tylko w piątek, ale to wystarczyło po prostu, żeby wziąć to, co Pan miał dla mnie. No będę płakać.
Pewnie, że tak, ale tak, żebyś coś powiedziała. Lepiej powiedz, a później będziesz płakać.
No po prostu tylko Pan, naprawdę tylko Pan nas zna i wie, co dla nas jest dobre i po prostu... No powiem tak, ja cały czas dźwięczą i chodzą za mną słowa, które usłyszałam, że po prostu możemy robić coś, dobre uczynki dla Niego, ale musi być takie miejsce w naszych modlitwach, to mi ciągle dźwięczy. Po prostu gdzie On chce coś zrobić dla nas i nas napełniać po prostu, abyśmy byli w stanie dla Niego te uczynki robić i po prostu ja wiem, że gdzieś tego miejsca zabrakło po prostu. Nie wiem jeszcze, jak w to wejść, ale wiem, że jest takie miejsce dla mnie i że wszystko najlepsze przede mną.
Amen, amen. Ja ci coś powiem, Dorotko. Jak zaczniesz iść, to dojdziesz.
Amen.
Amen. Więc zacznij to robić. Zacznij szukać Ojca. Na pewno Go spotkasz głębiej niż do tej pory. Dziękuję bardzo. Okej, kochani. To jeszcze? Jadzia, proszę bardzo.
Nie przygotowywałam się do tego. To, co usłyszałam tutaj od prowadzących, powiem tak, nigdy nie byłam na Szkole Serca Ojca, nigdy nie słuchałam nauczań, ale nie było to dla mnie nowe. Bóg od pół roku po prostu to słowo w słowo, co usłyszałam, to ze mną przerabia. Chwała Mu za to. Też będę płakać. Ale jedno skorzystałam wczoraj. Te warsztaty, które opierały się na paleniu, na niszczeniu tego, tych listów długów. Powiem tak, ja cały czas się zastanawiałam, kto mi jest dłużny, komu ja jestem dłużna. Cały czas się gdzieś w moim życiu coś działo, coś się zapętlało, a to ona, a to on, a to na pewno, a to ta sytuacja w moim życiu, a to ta. I kiedy zaczęłam wczoraj pisać ten list, Pan mi powiedział, że najpierw muszę przebaczyć sobie, więc wypisałam wszystko, co ja jestem dłużna, bo to ja jestem dłużna sobie. I wierzę w to, wierzę, że w tej chwili opadają kajdany i to się zaczyna dziać, Amen. Bo to tak jak powiedział Rysiu, to nie jest, to jest proces, ale wiem już, że to jest droga do uwolnienia i bardzo Wam dziękuję za Waszą wierność i dziękuję Bogu, że po prostu doprowadził mnie do tego miejsca.
Amen. Amen. Dziękujemy. Dzięki Jadziu. Bardzo proszę. Marzenka. Jak będą świadectwa takie krótkie, to jeszcze na dwa jest miejsce.
Postaram się.
Na razie dobrze Wam idzie. Dobrze.
Słuchajcie, no ja bardzo Wam dziękuję, bo ja też nie byłam nigdy na takiej szkole. Mało jeździmy i to jest super, że mogliście przyjechać do nas. Wiecie co, ja się nawróciłam, jak miałam 16 lat. Różne etapy przechodziłam z Bogiem, prawie że odeszłam też po drodze. Wróciłam kilka lat temu i chcę powiedzieć, że po prostu zobaczyłam znowu tak na żywo, że jest we mnie tak dużo gniewu. Kiedyś byłam osobą, która była życzliwa, radosna, szybko wybaczała, szybko... jakby no puszczała kosztem siebie czasami trochę, ale wylewałam przed Bogiem, stawałam, klękałam, wyłam przed Bogiem godzinę, dwie czasami i wylewałam to. A dzisiaj tego nie robię i zobaczyłam, że tego mi brakuje, bo ja to w sobie mam. Jak zaczęłam pisać list do mojego ojca, to sorry, drugiego nie napisałam, bo pisałam na 7 stron. Trochę się rozpisałam. Ale czuję, że musiałam to zrobić. Na pewno napiszę ten drugi list, bo bardzo mnie to dotknęło. Ale te dwa momenty, kiedy pisaliśmy, to ja pisałam ten list do ojca. No trochę się nazbierało. Mój ojciec już niestety nie żyje. Ale po prostu wierzę w to, że jak Bóg mnie z tego uwolni, to po kolei pokazywał mi różne osoby, do których mam jakiś żal czy gniew, czy gdzieś mnie zraniły. I też to, co mówiła Jadzia, że też sama sobie jakby jestem dłużna wiele rzeczy za to, że pozwoliłam na to, nie? Że dopuściłam do tego, że moje serce jest dzisiaj tak obolałe. Dzieliłam się też wczoraj tutaj z jedną osobą, że po prostu czuję się jak taki żółw z taką ogromną skorupą, która wisi nade mną. Ona mówi, to może nie skorupa, tylko worek. Worek czy skorupa, po prostu to ciśnie mnie w dół. I wiem, że muszę się od tego worka uwolnić i to jest teraz dla mnie ważne i dziękuję za to, że mogłam to usłyszeć.
A więc proces się rozpoczął. Ania.
Ja też z całego serca chcę Wam podziękować i pastorstwu naszemu, że po prostu Was zaprosili, bo wierzę, że dla Kościoła rozpoczyna się jak gdyby nowe objawienie tego, kim jest dla nas tatuś. I ja mogę powiedzieć, że od 10 lat szukam całym sercem Pana Boga, ale ja miałam takie potężne zamieszanie w tym, gdzie Pan Jezus, gdzie Bóg Ojciec, gdzie Duch Święty, do kogo ja się mam zwracać, kto ma być mi najbliższy. I dopiero ja byłam już 4 lata temu na szkole takiej, która u nas była tutaj tygodniowa. Ale niewiele z tego zapamiętałam i nie wiem też, czy jakieś zmiany do mojego życia wtedy przyszły. Pamiętam, że napisałam list do taty, ale on 4 lata leżał. Ja go nie miałam odwagi wysłać, bo się bałam. Ale wczoraj napisałam 2 list i już wiem, że go jutro wyślę. Także po prostu wierzę, że rozpoczęłam nową drogę z moim niebiańskim tatusiem. I to objawienie, taki dotyk, po prostu to tak się stało. Ja nie wiem, jak to się stało, ale się stało, że rozpoczęłam wczoraj nową drogę z
Amen.
tatusiem. Dziękuję.
Po prostu On coś rozpoczął, kiedy Ty otworzyłaś swoje serce. Chwała Bogu. Bardzo proszę, Asia.
Ja od jakiegoś czasu nosiłam pewną zadrę w sercu i ja się modliłam, ja przebaczyłam, ja spotykałam się z tymi ludźmi i nie czułam, no, mogłam normalnie się z nimi kontaktować, ale wczoraj objawiliście mi, Bóg mi przez was objawił, że ja coś straciłam, a ja nie wiedziałam, nie umiałam tego nazwać. Kiedy ja to wszystko wypisałam, uwolniłam, anulowałam, po prostu poczułam taką wolność. A druga rzecz, list do rodziców. Moi rodzice byli kochani i nie idealnie, ale kochani. Pewne rzeczy załatwiliśmy za ich życia, bo nie żyją, ale tato odszedł 1,5 miesiąca temu i to było dość świeże. I po prostu ten list, który pisałam z podziękowaniami i przeprosinami, bo miałam wiele na sumieniu, czułam, że to jest takie trochę pożegnanie z nimi i to było cudowne. Po prostu też tak jak któraś tu mówiła, że pisałam i pisałam i myślałam, że jeszcze po kolejne kartki pójdę, żeby pisać, ale to mi przyniosło taki pokój, no i radość nawet po prostu. Także dziękuję Bogu, dziękuję, chwała.
Cudownie. Amen, amen, dziękuję bardzo. Kochani, jeżeli chcielibyście napisać swoje świadectwo, to możecie napisać je i e-mailem przesłać do biura i umieścimy na Facebooku, na naszej grupie, żeby to tam dalej, ale w ten sposób też możemy oddać chwałę Bogu. Chwała Bogu, dobrze. Teraz jest czas na naszych gości. Pierw oddamy Madzi głos. Bardzo proszę. A tak a propos, może dziwicie się, że nosimy chusteczki, ale ja takie, urodziło mi się dzisiaj takie, taka druga nazwa do waszej służby, służba chusteczkowa ojca. Bo jest tak. Dużo łez, ale łez serca. Dobrze.
Okay. Tutaj 5. wersja dzisiejszego nauczania. Już miałam wydrukowaną, potem napisałam wczoraj na kartce w czasie różnych przerw, a dzisiaj rano jeszcze jedną. Mam pewne przesłanie, które od kilku tygodni noszę w sercu, żeby przekazać tutaj i modlę się o to, żebym miała słowa, żeby to przekazać. To mnie tak wierciło, żeby to powiedzieć. I niewątpliwie będzie to oczywiście o miłości ojcowskiej Boga. Natomiast słowem wyjściowym do tego przesłania jest słowo, które na pewno was zadziwi. Kilka tygodni temu, czytając Ewangelię Mateusza, natrafiłam na jedno słowo, które wyzwoliło we mnie taką rozmowę z Duchem Świętym, bardzo osobistą. I także nie zrażajcie się tym słowem, nie obrażajcie się na nie, nie zamknijcie uszu. Dojdę do ojcowskiej miłości Boga na pewno. Natomiast, no, możliwe, że was zaskoczy słowo z Mateusza z 23 rozdziału, 25 i 26 werset. Nadchodzi to słowo. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze obłudnicy. Dbacie o czystość zewnętrznych części kielicha i misy, nie o to, że środek pełen grabieży i gwałtu. Ślepy faryzeuszu, czyszczenie kielicha zaczynaj od wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością. I wiecie, zwykle tego typu słowa, jak są słowa o faryzeuszach, to zwykle przeskakujemy dalej albo patrzymy na to jako historyczne słowo, no bo wiadomo, że nikt z nas nie jest faryzeuszem. Ja myślę, że jak czytamy Słowo Boże, to ogólnie takie jest nasze założenie, nie? Że faryzeusze to są oni. Natomiast tutaj to, co mnie uderzyło, i pewnie gdybym tak założyła, to też bym przeskoczyła nad tym słowem, ale to, co mi Duch Święty zwrócił tutaj uwagę w tym fragmencie słowa, to jest to, jakie ogromne znaczenie dla Pana Boga, dla Jezusa ma to, żeby przede wszystkim nasze wnętrze zgadzało się z tym, co jest na zewnątrz. Kiedy patrzymy na Jezusa, On owszem nigdy nie ukrywał, co jest grzechem, ale z wszelkimi innymi grzesznikami siadał, jadał, okazywał im miłość po to, tak jak mówiliśmy wczoraj, żeby człowiek, który decyzją woli odwraca się od grzechu, zwrócił się do kochającego Boga, tak jak w Jeremiasze jest napisane w 3 rozdziale, aby Bóg usunął jego, uleczył jego odstępstwo. Także Jezus przyprowadzał grzeszników, skłaniał ich do tego, żeby odwrócili się od swojego grzechu, a zwrócili do kochającego Boga. Natomiast jedyna grupa grzechów, którą bardzo mocno potępiał, to był grzech obłudy definiowany jako dbanie o zewnętrzne, żeby się wszystko zewnętrznie zgadzało, podczas kiedy wnętrze jest lekceważone. I wiecie, tak sobie pomyślałam, że zewnętrzne to znaczy jest to, co robię. To, co robię, to też jest zewnętrzne. A wnętrze to jest, kim jestem, jakim jestem człowiekiem. Jezus umarł po to. Wiecie, faryzeusze, oni nie byli z założenia złymi ludźmi. Powstali z bardzo szlachetnych pobudek, kiedy Izrael oczekiwał Mesjasza i dbał o to, o świętość, żeby być przygotowanym na przyjście Mesjasza. To się tak wypaczyło w którymś momencie, ale oni bardzo byli doskonali, jeśli chodzi o to, co robili. To można było bez Mesjasza. Jezus umarł po to, żebyśmy mogli zadbać o nasze wnętrze, żebyśmy mogli stać się takimi osobami jak Jezus i dlatego robić takie rzeczy, jakie robił Jezus. Czyli mniej myśleć o tym, czy odpowiednio dużo chodzę na uwielbienie, a pozwolić sobie na odwagę skonfrontować się, czy ja uwielbiam Boga. Tutaj rozmawialiśmy dzisiaj przy obiedzie, że uwielbienie to nie jest śpiewanie pieśni dla Boga. Śpiewanie pieśni to jest wyrażenie uwielbienia. Mówiliśmy, jak ktoś mówi, że uwielbia lody stracciatella, to nie znaczy, że raz w tygodniu śpiewa o nich pieśni i wtedy jest to uwielbienie. Tylko po prostu uwielbia lody stracciatella. Nieraz na szkołach mamy taki czas ciszy i dużo tej ciszy, kiedy wtedy uwielbiamy w ciszy Boga, jest taką konfrontacją dla naszych serc, czy my Go uwielbiamy. Cudowną rzeczą jest uwielbiać, razem wyrażać uwielbienie Boga we wspólnym śpiewie, w zgromadzeniu, ale nieraz, kiedy nie konfrontujemy w ciszy tego, czy ja uwielbiam Boga w ciszy, to nawet sami nie wiemy, czy naprawdę Go uwielbiamy. Czy tylko jesteśmy pod wpływem emocji, jeśli chodzi o tą muzykę, zgromadzenie, atmosferę. Czy patrzę, czy czytam Biblię i jak często czytam Biblię, czy pozwalam sobie na konfrontację w swoim sercu, czy jestem wierny w przychodzeniu do Słowa, bo kocham autora. Bo tęsknię za Nim, bo tęsknię, żeby być takim jak On. I rzeczywiście często brakuje nam odwagi, żeby w ten sposób skonfrontować nasze wnętrze. trochę dlatego, że jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy w tej dziedzinie zależni. Że to, co robimy, jest łatwiej nam skontrolować, a jeśli chodzi o wnętrze, zależy od naszego wyboru, czy poddamy się Bożej obecności, która przemienia, ale nie jesteśmy w stanie zmienić tego, jacy jesteśmy, jakimi jesteśmy osobami. Czy robimy tylko czyny, które są czynami uznawane za czyny miłości, czy jesteśmy kochającą osobą. Jesteśmy bezsilni wobec siebie i to nie znaczy, że nie możemy nic zrobić, ale to, co możemy zrobić, to jest bardziej czekanie, poddawanie się, uczenie się zależności. A drugi powód, dlaczego rzadko konfrontujemy nasze wnętrze, jest takie, że nie czujemy się bezpieczni, żeby to zrobić. Że tak naprawdę, żeby mieć odwagę skonfrontować głębie swojego serca, potrzebujemy środowiska miłości, nierozumianej cukierkowo, hollywoodzko, przyziemnie, tylko wiedzieć, że jest ktoś dorosły, bo wiecie, dzieci mają swojego bezpiecznego dorosłego. My jesteśmy coraz dojrzalszymi dziećmi Boga, ale nigdy nie dorastamy do tej dorosłości, którą On ma. On zawsze jest takim naszym dorosłym. Kiedy nie wiemy o wieczności, nie znamy odpowiedzi na pytania, dlaczego ktoś z naszych bliskich wcześniej odszedł, co się teraz dzieje na świecie, dokąd prowadzą wydarzenia, co się dzieje w moim sercu, co się dzieje w czyimś sercu, jakie są czyjeś motywacje. Kiedy są te wszystkie rzeczy, które nas przerastają, potrzebujemy naszego dorosłego, który jednocześnie wie lepiej, wobec którego możemy stanąć w słabości, go słuchać, poddać się wychowaniu, wiedząc, że jesteśmy kochani ponad życie. I w tym momencie mamy odwagę i nawet pragnienie, widząc takie słowa, natychmiast wprowadzić do nawyku swojego życia, żeby sprawdzać swoje serce i natychmiast lecieć do tego, który mnie kocha i który ma moc wobec mojego serca, żeby coś z tym zrobił. Czy przez normalne naświetlania jego blaskiem, czy powie mi coś, co ja mam wprowadzić w życie, przez przebywanie z nim. W różnych sytuacjach może być inaczej. I wiecie, naprawdę z wielką wdzięcznością, na pewno nie jest to idealne w moim życiu, ale w tym przypadku, tego momentu, kiedy to przeczytałam, z wielką wdzięcznością zobaczyłam, że pewna droga, którą przeszłam, sprawiła, że ja natychmiast chciałam sprawdzić moje serce przed Nim. Bo wiem, że cokolwiek tam nie znajdę, On mnie nie potępi, On mnie kocha i że wie, że chcę z tego wyjść i że w całym procesie, choćby był długi i trudny, nie będę sama, będę z kimś, kto wie, jak to zrobić, kto będzie ze mną przez całą drogę. I nie wiem, jak jest, każdy z nas jest inny, ale spotkałam się często, pewnie sama też miałam kiedyś taki obraz, często się spotykam, że moi różni rozmówcy, znajomi mają tak jakby dwa obrazy Boga Ojca. Jeden obraz Boga Ojca, który jest surowy, budzi bojaźń i to jest ten ojciec, przy którym dokonują się zmiany. I drugi ojciec, ten kochający, przy którym dobrze się czujemy. I mówimy tak, że potrzebujemy tego ojca, przy którym dobrze się czujemy, ale potrzebujemy też tego drugiego ojca, przy którym się zmieniamy. Chciałam poddać pod waszą rozwagę to, że jest jeden ojciec, który kocha, I kiedy mówimy o tym surowym ojcu, przypomina mi się taki film Dźwięki muzyki, gdzie był ojciec, którego serce było zranione w żałobie po odejściu żony i swoją siódemkę dzieci musztrował, nie mówił do nich nawet po imieniu, tylko na każdego z nich miał sygnał gwizdkiem. Dzieci były bardzo karne, grzeczne, umiały grać na instrumentach, śpiewać, przecież tam wtedy nie wolno im było, bo jako, że mama kojarzyła się ze śpiewaniem, ale by potrafiły rzeczy robić, były dobrze ułożone. Ale to był patologiczny ojciec. Oglądałam też kiedyś taki program o takiej matce, która miała 6-letnie dziecko, które ważyło 60 kg. I kiedy był z nią wywiad, ona mówiła, że ona tak kocha swoje dziecko, że nie jest w stanie znieść, kiedy płacze. I dla tego, kiedy chce niezdrowego jedzenia, nie jest w stanie zrobić mu krzywdy i mu nie dać. To też jest patologia. Ale nasz tata nie jest patologicznym ojcem w żadnym względzie. Jest napisane, że wszelkie ojcostwo bierze wzór z niego. Kiedy myślimy o kochającym ojcu, jeśli spotykamy ludzi, którzy są niezwykli, bezinteresowni, kochający, gotowi do poświęceń i mówią, że to dlatego, że wychowali się w kochającym domu, to co mają na myśli? Ja sama nie mam jeszcze na to odpowiedzi, a nieraz próbuję to sobie zdefiniować. Co sprawia, że dziecko jest pewne tego, że wyrasta w domu z kochającymi rodzicami i w związku z tym wychodzi z tego domu jako niezwykły człowiek? Na pewno nie są to rodzice, którzy są na usługach swoich dzieci, ale na pewno są to rodzice, którzy służą swoim dzieciom. Z poświęceniem. I nawet jeśli dzieci nieraz boczą się, nieraz fukają, bo stawiane są im granice, bo są trudne rozmowy, to jednak wiedzą, że są kochane, bo są słuchane, zanim usłyszą opinię, zdanie, bo rodzice mają dla nich czas. Ja tak teraz nie będę o tym głębiej mówić, to jest trochę praca domowa dla każdego z nas. Co charakteryzuje ojca, który jest kochający i o którym dziecko wie, że jest kochane? Nie jest to ani jeden, ani drugi z tych krańcowych przypadków. To jest ojciec, który na pewno wie więcej niż ja, przy którym jestem bezpieczna, żeby być słaba, którego nie boję się słuchać, któremu ufam, bo wiem, że odda za mnie życie. Są w tym momenty trudne, nie wszystko jest zawsze łatwe, ale miłość jest niewątpliwa. W momencie, kiedy mamy taką relację z ojcem, sens zaczyna mieć słowo z Efezjan 5:1. Naśladujcie Boga jak dzieci umiłowane. Dzieci, które są kochane, stają się jak ich rodzice. Nie dlatego, że są cały czas trzymane na kolanach, tu wczoraj z Piotkiem rozmawialiśmy, że jest chorą sytuacją, jeśli dziecko cały czas siedzi na kolanach u rodziców, jest chorą sytuacją, jeśli nie czuje wolności, żeby przyjść na kolana. Naśladujcie Boga jak dzieci kochane. Jak dzieci kochane naśladują swoich rodziców? Czy to tak, że dostają listę reguł zasad życia domowego, wartości i kiedy mają 18 lat, przychodzi czas na sprawdzenie i zależnie od tego, ile punktów, to będą pieniążki na studia albo nie. W całym skomplikowanym procesie wychowania. W dni trudne, w dni łatwe i w dni szare pośrodku. Przez to, że dziecko ma relacje z rodzicami, staje się jak oni, trochę dlatego, że przez przebywanie stajemy się tacy jak nasi rodzice. W przypadku ziemskich rodziców jest to ostrze, ten miecz obosieczny. Nieraz w naszych dzieciach widzimy to, co chcielibyśmy, żeby oni nas przejęli i to, co wolelibyśmy, żeby nie przejęli. Czasem dlatego naśladują dzieci kochanych rodziców, bo zachwyceni są nimi. Jeden taki nasz znajomy zajmuje się nagłośnieniem i jego mały synek dostał starą konsolę, kiedy została wymieniona w kościele na nową i pod tą konsolą dużą taty był mały ten chłopak z małą konsolą, którą robił dokładnie wszystko, co tata, bo tata jest jego oczkiem w głowie. Naśladujcie Boga jako dzieci umiłowane. Podzielę się jeszcze takimi trzema scenariuszami, które trochę ilustrują przesłanie, którym chcę się tu podzielić. Są to trzy scenariusze inspirowane trzema synami z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 15. Pierwszy scenariusz, taki uwspółcześniony. Tak jak gdybyśmy patrzyli na współczesne rodziny. Wyobraźmy sobie rodzinę, która ma syna 15-letniego. Rodzice bardzo go kochają. I z różnych przyczyn w tym trudnym nastoletnim wieku dla tego syna ważniejszym środowiskiem niż rodzinne stało się środowisko rówieśników i to nie najlepszego pokroju. Chłopak zaczął brać narkotyki, nie chciał mieć nic wspólnego z rodzicami, uciekł z domu. Rodzice go denerwują, bo zabierają mu to, co najcenniejsze. Rodzice go kochają. Czy jest im obojętne to, co on robi? Nieraz myślimy, że kiedy Bóg nas kocha, to cokolwiek byśmy nie zrobili, to jest w porządku. Kiedy indziej znowu myślimy, że jak robimy źle, to Bóg przestaje nas kochać. Spotkałam się z tym, że ludzie nieraz mówią: nie możesz mówić, że Bóg kocha cię zawsze, bo nie jest wszystko w porządku, bo jest wiele rzeczy, które mu się nie podoba. Amen na jedno i drugie. Bóg nas nie przestaje kochać i nie jest w porządku, kiedy żyjemy niezgodnie z Jego prawami. Jego ojcowskie serce cierpi. Jego ojcowskie serce tęskni, żebyśmy do Niego wrócili, ale nie przestaje nas kochać. O ile łatwiej by nam było wrócić z niektórych miejsc, gdzie się zabłąkaliśmy w naszym życiu, gdybyśmy wiedzieli, w którymś momencie jak się zabłąkujemy, to wiemy już, żeśmy się zabłąkali. Ale że On nas kocha i będziemy mieli Jego pomoc, kiedy będziemy wracać. I jak się czują ci rodzice, kiedy ten syn w którymś momencie dojdzie do wniosku, że osiągnął dno i że chce wrócić, ale że sam nie poradzi. I idzie do rodziców, mówi: naprawdę chcę wyjść z tego nałogu. ale tato, czy będziesz ze mną? Mamo, czy będziesz ze mną, kiedy będę w najgorszym momencie odwyku, będę chciał cię bić, będę cię przeklinał? Czy będziesz ze mną? A rodzice ze łzami mówią: tak, będę z tobą w każdym momencie. Możemy wrócić do Boga w każdej chwili. To jest bezpieczne miejsce. Nie tylko z zewnętrznymi rzeczami, nie tylko z nałogami, ale z najciemniejszymi miejscami naszej duszy. Bo środowisko miłości to jest środowisko, które sprzyja, które umożliwia zmianę tego wnętrza kielicha. Także myślę, że rozpoznaliście tutaj młodszego syna. Drugi scenariusz to jest scenariusz, gdzie są rodzice, którzy bardzo kochają swojego syna. Ma 15 lat. Jest bardzo ambitnym młodym chłopakiem. Marzy o tym, żeby pójść na bardzo dobrą uczelnię, żeby potem pracować w doskonałej firmie. Te studia są bardzo płatne i chce, żeby rodzice je opłacali. Dlatego się nie wychyla i robi wszystko, co rodzice każą. Przychodzi o odpowiedniej porze do domu, opiekuje się młodszym rodzeństwem. W grafiku, gdziekolwiek ma jakieś obowiązki, wykonuje te obowiązki. Ale gdzieś koło 12 roku życia rodzice wiedzą, że stracili z nim kontakt serce do serca. Nie wiedzą, jakie są jego marzenia, nie wiedzą, co się dzieje w nim. Przestał im się zwierzać. Wiedzą, że nie mają kontaktu. I co tacy rodzice sobie myślą? No cóż, trudno. Przynajmniej dobrze się zachowuje. Tak myślą? I siadają z tym chłopakiem i mówią: synu, co się stało? W którym momencie? Gdzie straciliśmy więź? A on mówi: o co wam chodzi? Przecież robię wszystko, co chcecie. Rozpoznajecie starszego syna. Podam wam trzeci scenariusz. Jest rodzina, mają 15-letniego syna. Bardzo go kochają. Dzięki łasce Bożej udało im się przejść przez te trudne momenty burzy i naporu nastoletniości. Były chwile trudne, ale już z 15-latkiem mają porozumienie. Ma może inne talenty, rodzice bardziej w lingwistyce, w sztukach, chłopak może bardziej w nauki ścisłe, ale po przejściu razem trudnych rzeczy, po tym jak Bóg ich przeprowadził przez to, oni wiedzą, że to, co jest w ich sercu, jest też w sercu tego syna. I jadą kiedyś na młodzieżówkę odebrać chłopaka. Stoją już w drzwiach. On jeszcze nie wie, że oni tam są. Oni go widzą już. I widzą, że on jakąś sytuację, właśnie jest zaplątany w jakąś sytuację, stoi wobec jakiejś sytuacji, której nigdy w domu nie omawiali, jak trzeba się zachować w takiej sytuacji, bo nie da się wszystkiego omówić, ale widzą, że on zrobił to, co oni by zrobili. Ich serce się roztapia z radości, z dumy, z wdzięczności do Boga. Ja nie wiem, czy rozpoznajecie, kto jest tym trzecim synem. Jezus. To nie jest tak, że jest wszystko jedno, co zrobimy, czy jak żyjemy, ale jest totalnie nie wszystko jedno, dlaczego. Jest totalnie nie wszystko jedno, dlaczego. I żeby to wnętrze kielicha było oczyszczone, potrzebujemy poznać Boga Ojca, do którego dostęp nabył dla nas Jezus w taki sposób, żebyśmy nie bali się konfrontować naszych serc w Jego obecności. wiedząc, że On chce je badać nie dla potępienia, ale żebyśmy się stali pięknymi osobami jak Jezus w sposób, oczywiście nie bez naszego wkładu, nie bez naszego udziału, ale w sposób, którego my nie bylibyśmy w stanie dokonać. I mam takie pytanie. Czy chcesz, aby Bóg był twoim ojcem? W świetle tego, o czym mówię. Żeby poznać Go jako kochającego Boga. Może byłeś dotychczas osobą, która bała się przyjąć Boga jako kochającego Ojca, bo bała się rozpasania, rozluźnienia, bo jesteś osobą, która lubi wyniki, lubi czarno na białym widzieć, czy jest w porządku, czy nie. Poznanie Ojca, który kocha cię ponad życie, ale jest doskonałym Ojcem. I pragnie cię wychować z miłością, nie boi się trudnych rozmów, ale zawsze słucha, zawsze kocha. Czy jesteś gotowy otworzyć swoje serce na relacyjny charakter twojego spotkania z Ojcem? Zgodzić się na odsłonięcie swojego serca przed Nim, a nie tylko rozrachunek zachowań. Tak jak Jezus powiedział, zacznijcie od oczyszczenia wnętrza, a zewnętrze będzie piękne i czyste. A może jesteś poranioną osobą i byłeś otwarty na miłość Ojca, który sprawia, że się dobrze czujesz. Ale w związku ze zranieniami z życia bałeś się dotychczas poddać się Jego autorytetowi tak jak ojcu w rodzinie. Czy jesteś dzisiaj gotowy zaryzykować, że ten wychowujący ojciec jest nieskończenie kochający, niepotępiający, że jest gotów oddać za ciebie życie, co więcej, to już zrobił? Czy jesteś gotowy, czy chcesz dzisiaj przyjąć Boga jako twojego ojca w tym obrazie, który nie jest ani jednym, ani drugim ekstremum, tylko tym pięknym obrazem prawdziwego, kochającego ojca? Jeśli jesteś, to chciałabym zakończyć moją część dzielenia modlitwą z Psalmu 139. Jeśli chciałbyś, żeby coś zmieniło się w twojej relacji z Ojcem, to jest tłumaczenie, przetłumaczyłam z angielskiego. Polskie tłumaczenia wszystkie są bardzo dobre. Możesz potem przyjść do Psalmu 139, 23, 24. Ja akurat tak, nieraz jest tak, że świeże tłumaczenie, coś z czegoś po prostu nas budzi, coś nowego, gdzie już zobojętnieliśmy na znane nam wersety. Także absolutnie nie mam nic przeciwko jakiemukolwiek innemu tłumaczeniu, ale to tłumaczenie może coś pozwoli nam świeżo popatrzeć. Także to jest tłumaczenie na polski z angielskiego tłumaczenia Passion. Niech to będzie modlitwą naszą, jeśli tęsknimy za środowiskiem miłości Boga Ojca, która pozwala na przemianę wnętrza naszego kielicha. Boże, zapraszam Twój przenikający wzrok do wnętrza mojego serca. Zbadaj mnie na wskroś. odkryj to, co jest we mnie ukryte. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby uciszył nasz lęk w tym momencie. Nie musimy się bać tego, że ojciec, że tata zobaczy to, co w nas ukryte. Odkryj to, co jest we mnie ukryte. Sprawdź wszystkie moje pełne niepokoju, troski. Zobacz, czy idę jakąś ścieżką bólu i przyprowadź mnie z powrotem na Twoją pełną chwały, odwieczną drogę. Na ścieżkę, która prowadzi mnie z powrotem do Ciebie. Amen. To było moje dzielenie. Oddaję. Mam nadzieję, że coś mi się udało. I Ryszaczkowi oddaję.
Dziękuję, Maciu.
Ja będę kontynuował. I może zacznę od pytania. Czy pragniesz? Niech to będzie dzisiaj, niech to będzie teraz. Czy pragniesz poznać Ojca jako tego, który Ciebie kocha? Przez chwilę porozmawiaj o tym w swoim sercu. Czy w sercu pragniesz? Ja również, skoro powiedziałem, że będzie kontynuacja, posilę się tą historią syna, synów marnotrawnych. I wyobraź sobie teraz, zanim przejdę do swojego dziecka. Ja wierzę, że tutaj nie ma rzeczy takich ekstremalnych. Ale wyobraź sobie, że w Twoim domu jest dziecko, które ma 20 lat, a nie zna Ciebie jako ziemskiego taty. Przebywa dzień i noc, a jednak jesteście sobie obcy. Czy nie było tak w tej historii? Aczkolwiek Boże Słowo nie mówi, ile miał lat młodszy syn. Zakładajmy, że było to już wiele lat. I ja się chcę podzielić również sercem. Mam pytanie, czy badasz swoje serce? Czy znasz swoje serce? Czy wiesz, co jest w nim? Pamiętacie wczoraj na seminarium, właściwie w piątek, mówiliśmy dokładnie, czy da się powiedzieć lepiej? Że serce to ty, ten prawdziwy, wewnętrzny, duchowy człowiek. Więc jaki jest stan twojego serca dzisiaj, bez względu na to, jak długo jesteś wierzącą, wierzącym? Syn marnotrawny, zakładajmy, był 20 lat z ojcem i go nie znał. Dlaczego go nie znał? Bo komory jego serca mogły być zaatakowane. W tym wypadku mogły być zaatakowane niezależnością. Mogły być zaatakowane wstydem. Co to znaczy? Jak to możliwe? Być tak blisko Ojca, a jednak być zaatakowanym. Został zaatakowany wtedy, kiedy uznał młodszy syn, że jest gotowy żyć już po swojemu. Czy jest dla nas to troszeczkę znane? Młodzi ludzie, ja powiem coś o sobie. O latach, kiedy nie byłem wierzący, o latach, gdzie ojciec był mi nieznany, ten prawdziwy, a z ziemskim i tak się ciągle nie zgadzałem. Ja uciekłem z domu. Aczkolwiek takiej gotówki nie otrzymałem, jak syn marnotrawny młodszy. Bo wydawało mi się, że wiem wszystko lepiej. I nikt mnie nie przekona do tego, bo wiem lepiej. Nie ma takiej siły. Młodszy syn również tak myślał. Uznał ten czas, że to jest czas. Czekał na te pieniądze. Kiedy je otrzymał, wierzę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, nie było żadnej siły, żeby go zatrzymała. Ale co robi ojciec? Co ty byś zrobił w tym miejscu? Czy czasami byś nie próbował go zawrócić i powiedzieć, synu, ty masz mleko pod nosem, ty nic nie wiesz, siadaj tu i siedź. Bądźcie szczerzy, rodzice, dzisiaj i teraz, jaka byłaby wasza reakcja, kiedy by syn, również i córka, zrobiła coś podobnego, daj mi pieniądze, daj mi to, co się należy i ja sobie idę. Czy byście naprawdę powiedzieli, o tak, cudownie, wspaniale, a idź sobie. Nie wiem. Ale młodszy syn porzucił ojca. Jego serce w tym czasie było niezależne. To serce niezależne wytyczyło własny szlak na życie. Otrzymał część majątku, wyruszył w drogę. Moje serce również takie było. Ja poszedłem, wyszedłem, uciekłem z domu, bo z jakichś przyczyn wydawało mi się, że tam nie ma życia. Ja poszedłem na o wiele gorsze warunki. I powiem wam coś. Tu troszeczkę zahaczę, a później powiem głębiej o wstydzie. Wstyd mnie zaatakował. Czy kiedykolwiek zaatakował cię wstyd? Czy rozumiesz, co to znaczy wstyd? Czy posmakowałaś moc wstydu? Ale ten wstyd kazał mi, zostań, nie poddawaj się, nie wracaj. Czy nie jest to podobne? I do wstydu zaraz wrócę. Ale syn marnotrawny w tej swojej pewności, ekscytacji, może był jakiś wewnętrzny głos, nie wiem, pewnie tak. Myślał, że spełni niesamowite marzenia, że wszystko się uda, że nie ma żadnej pomyłki, bo pomyłki być nie może. A również nie potrzebuje żadnej pomocy. Tak myślał, bo tak się stało dokładnie do pewnego czasu. Ale co? Stało się później. Czy czasami nie jest to nam znane? Może nie w tym środowisku, ale w świecie, że jak masz pieniądze, to z jakichś przyczyn dużo osób jest przy tobie. Złote myśli ci mówią, złote słowa, zapewnienia, które gonią zapewnienia. Ale do pewnego czasu, kiedy masz pieniądze, kiedy oni coś mogą z ciebie wziąć. Ale kiedy już widzą, że już nic od ciebie nie można uzyskać, czy nadal są twoim wsparciem, oparciem, czymkolwiek, czy raczej idą w kolejne miejsce, szukając następnej, przepraszam za wyrażenie, ofiary. I tak ten młodszy syn znalazł, był, stał się ofiarą. Ofiarą do tego stopnia, że nikt go nie chciał już przyjąć. Ja myślę, że świnie, kiedy by mówiły ludzkim głosem, też by go nie przyjęły. Aczkolwiek można sobie to wyobrazić, bo na początku to jeszcze był złodziejem pokarmu świńskiego. Zobaczcie, do czego prowadzi niezależność. Niezależność, kochani, to jest element aktywnego serca sierocego. Pamiętacie, co mówiliśmy? Że serce sierocze czy sierota to jest osoba, która nie ma ojca. I to absolutnie nie tyczy się taty ziemskiego. Kiedy był młodszy syn w miejscu przebywania świń, pewnie już wiedział, że popełnił błąd. Bo nie udało się nie zauważyć, że skończyły się pieniądze. Bo nie udało się nie zauważyć, że skończyły się imprezy i skończyli się kumple, którzy byli przy nim. Zastanów się przez chwilę, czy w twoim życiu taka czy podobna sytuacja nie była. Że kiedy byłeś dla kogoś wartością, to wszyscy jacyś jakoś byli przy tobie. Kiedy ta wartość została zabrana albo coś się wydarzyło, nie ma nikogo. Kiedy zobaczył, że portfel jest pusty, jeszcze go to nic nie nauczyło. Kiedy zobaczył, że już nic nie może zrobić, kiedy ten plan runął, właśnie przyszedł wstyd. Na początku już go atakował. Wstyd mu nie pozwolił na początku wracać. Obmyślił scenariusz. Dlaczego obmyślił scenariusz? Dlatego, że chciał żyć. To pokazuje, jak bardzo nie znał ojca. Kiedy mówił i myśląc, że pójdę i zatrudnię się jako najemnik, czuł się, że nie jest synem, bo wstyd mu na to nie pozwalał. Pomyśl przez chwilę. Ja wiem, że to jest bardzo głęboki obraz, ale czy ty w twoim życiu kiedy atakował cię wstyd albo niezależność? Bo wiesz, nawet jak jesteś mężem i żoną, te aspekty również mogą cię atakować. Co z nimi robisz? Jaki jest efekt? Jakie jest rozwiązanie? Czy w tym momencie, kiedy to czujesz albo widzisz i potrafisz nazwać, próbujesz rozwiązać sam, a może jednak przychodzisz do Ojca. Ale czy przychodzisz do Ojca, bo przyjście do Ojca, to znaczy, że trzeba Go już trochę znać. Wiedzieć, do kogo się przychodzi. Syn młodszy nie wiedział. Ratował swoje życie. I wiemy o tym doskonale, że wszystko to, co ułożył, się nie wypełniło. Zobaczcie, my również czasami układamy scenariusze. Układamy scenariusze swojego życia. Zamiast zrobić jedno, co jest prawdziwe, przyjść do Ojca i wsłuchać się w głos Jego serca. Co chcę Ci powiedzieć? Syn młodszy, nawet mu nie przyszło na myśl, że ojciec, kochający ojciec, niekochający ojciec tego by nie robił. Kochający ojciec każdego dnia wypatrywał swojego syna. Ale jeszcze szybko przeskoczę do początku. Właśnie kochający ojciec, który daje wolność, w tej wolności pozwolił mu iść. Bo wiedział, że kiedy chciałby go tu na siłę zatrzymać, syna naprawdę może stracić już na zawsze. Ale kiedy syn zrozumiał swój błąd, kiedy poczuł smak wstydu i kiedy jego życie było zagrożone, wrócił. Ale ojciec podbiegł do niego. Wyobraź sobie taką sytuację. Narozrabiałeś. Nagrzeszyłeś. I przepraszam, że to powiem, ale myślisz, że musisz się naprawić i dopiero przyjść do Ojca. Powiem Ci, życie Twoje minie, jeśli nie naprawisz. I w Twoim życiu przez takie myślenie ojciec zawsze będzie odległy. Nie będzie ten kochający. Właśnie to, co moja ukochana, ten wymagający. Dlaczego? Bo on taki nie jest. Ale twoje myślenie skłoniło do tego. Ważne jest poznać Boga. Pamiętacie, mówiłem, jest prawdziwy i fałszywy obraz Boga. Jest jedna i druga interpretacja. Kiedy poznajemy Boga krok po kroku jako tego, który jest prawdziwy, to wiemy, że trzeba do Niego przyjść wtedy, kiedy jestem w największym problemie, kiedy nie mogę sobie dać rady. Młodszy syn sobie nie mógł dać rady, pomimo, że życie, ale nie mógł. I tato, ojciec go zaskoczył. Dał mu najlepszą szatę, dał mu pierścień, który znaczył, że nie będzie ukamienowany. Nie będę mówił tego szerzej, ale wiecie, o czym mówię. Takie było prawo. Dał mu sandały. Kochający ojciec nie brzydził się, że był zapocony i śmierdzący. Wyobraźcie sobie, kiedy był w klimacie świń, to nie było pięknej łazienki z ciepłą i zimną wodą. i przewrócił wszystko. Bo to powiedział później do starszego syna: oto jest mój syn, zaginął, ale wrócił, jest żywy. Nie będę mówił o starszym synu, pewnie wiecie. On również nie znał swojego ojca. Stan serca jest bardzo ważny. Każdy z was wie, że z obfitości serca mówią nasze usta. Chcesz dać stan swojego serca? Posłuchaj swoich ust i to, co wychodzi z twojego wnętrza. I chciałbym was zachęcić takimi słowami: czy naprawdę wierzysz, że jesteś Jego własnością? Czy naprawdę wierzysz, że On cię stworzył? Rozmawialiśmy tutaj, jak wiele ludzi źle interpretuje nazewnictwo swojego czy mojego życia. Niektórzy mówią: jest to moje życie i mogę robić z nim, co mi się podoba. Czy to jest prawda? Czy też nie? A ja ci powiem, że to nie jest prawda. Bo jeżeli byłoby moje życie, to ja bym musiał się sam stworzyć. A jest to niemożliwe. A skoro mnie ktoś stworzył, to już nie mogę powiedzieć, że to jest moje życie. Ale otrzymałem życie. I co ja z tym życiem zrobię, to już jest inny aspekt. Ale że zostałem stworzony, bo ktoś mnie stworzył, to do kogoś należę. Zgodzimy się z tym? Dlatego śmiało można powiedzieć: jesteśmy Jego własnością, a On jest dla nas prawdziwym Ojcem, kochanym Ojcem. Znasz swoją tożsamość? Kim jesteś? Czy naprawdę możesz powiedzieć, że jesteś córką czy synem żywego Boga? Czy tylko mówisz dlatego, bo tak ci każą? Czy doświadczasz miłości Ojca każdego dnia? Czy żyjesz w tym doświadczeniu? Czy znasz Jego miłość? I czy ta miłość wypełnia twoje serce? Czy twoje oczy miłości są otwarte czy zamknięte? Tylko oczami miłości, oczami serca można poznać Boga. Oczywiście cząstkowo, bo dokładnie poznamy Go wtedy, kiedy spotkamy się z Nim face to face, twarzą w twarz. Ale dzisiaj cząstkowo to jest jedyna droga do prawdziwego poznania Boga jako Ojca i życia każdego dnia właśnie z Nim. Bo On dał nam obietnicę: ja cię nie zostawię i nie opuszczę. Jest cały czas w tobie i we mnie, w sercu. Serce to ty. Kochani synowie i córkowie, zachęcam was do tego, aby budować intymną relację z Ojcem. Młodszy syn wrócił po przygodach, stał się prawdziwym synem. I wierzę, że tak stał się synem jak trzeci syn, o którym wiadomo, który opisał historię synów. Bądźmy i wszyscy jak ten trzeci syn, jak Jezus, ale mówię sercem synowskim, a nie sierocym, bo sierota nie ma ojca, a syn ma ojca. Jezus powiedział do Filipa. Filipie, nie widzisz Ojca? Tam, gdzie jest Ojciec, tam jest i Syn. Tam, gdzie jest Syn, tam jest i Ojciec. Tam, gdzie jesteś Ty. Czy Ty dzisiaj możesz powiedzieć, i już kończę, znajomej, takiemu właśnie Filipowi, czy Ty dzisiaj, Piotrze, już Cię poznałem, możesz powiedzieć do Andrzeja, załóżmy, Andrzeju, bo Andrzej mówi do Ciebie, bo widzi, że tak się ładnie uśmiechasz. I Andrzej powie, pokaż mi Ojca. Czy Ty dzisiaj możesz powiedzieć, Andrzeju, jeżeli widzisz mnie, widzisz Ojca. Zachęcam Was do tej jedności i głębokiej, intymnej relacji z Nim. Amen. Kochani, chciałbym się pomodlić. Czy mogę? Tatusiu, Ojcze kochany, możecie powstać. Cudowny, wspaniały Ojcze, zawsze pełen łaski. I Tato, tam, gdzie my upadamy, tam, gdzie jesteśmy niedoskonali i nigdy doskonali nie będziemy, Ty nas podnosisz, Ty nas chronisz, Ty nas strzeżesz. I Tato, ja modlę się, abyś dotykał każdego serca. Tato, modlę się, abyś przemienił to serce. Tato, Ty wiesz, Ty mi położyłeś to już w piątek, abym uwolnił to słowo i to uczyniłem w posłuszeństwie dla Ciebie, że to jest, Tato, Kościół Synów. I Tato, ja modlę się o to, abyś dotykał serc, aby każde serce było przemienione z serca sierocego na serce synowskie, aby była zbudowana niesamowita, głęboka, intymna więź, aby każdy Twój syn, każda Twoja córka mógł poznawać Ciebie bardziej i bardziej. Aby każdy mógł powiedzieć, Tato, do Ciebie należę. Tato, jestem Twój. Amen. Ty sam swoje powiedziałeś. Mamy prawo i możemy mówić, Abba, Ojcze, Tatusiu, bo jesteśmy prawdziwymi synami, bo jesteśmy prawdziwymi córkami, zrodzeni nie tylko ziarna czystego, ale nieskażonego. I mamy wszelkie prawo dziedziczenia, dlatego, że jesteśmy prawdziwymi córkami i synami. A Ty jesteś, byłeś, jesteś prawdziwym Ojcem. Zawsze z nami, nigdy Amen. Przeciwko nam.
Tak, Panie.
Ty nigdy nie byłeś, nie gniewałeś się na nas. Ty się gniewasz na grzech, który oddziela nas od Ciebie.
Tak,
ale Tato, w Twojej głębokiej, cudownej, niesamowitej miłości znalazłeś drogę przez Jezusa Chrystusa. Bo nie ma innej drogi. Jezus sam powiedział, że jest drogą do Ojca. I Tato, ja modlę się, abyś w każdym sercu wzbudził głód powrotu do domu. Do domu prawdziwego, do domu, w którym mieszka Ojciec. To nie znaczy, że trzeba czekać, kiedy odejdziemy do nieba. Możesz powrócić już dzisiaj. Możesz powrócić już teraz. Ale jest jedno pytanie. Jest jedna decyzja. Czy tego pragniesz? Czy pragniesz powrotu? Czy pragniesz kochać Ojca? Bo On kocha Cię.
Tak. Amen.
bezcennie. W Jego oczach jesteś bezcenny i patrzy na Ciebie zawsze z miłością, radością, pokojem. Amen.
Amen, 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 amen. Dzięki Ci, Ojcze, za to, co czynisz, Panie. Dzięki Ci za Twoją obecność. Cudowny Abba, Ojcze.
Jakoś tak trudno kończyć, ale usiądźcie i jeszcze pozwól, daj mi łaskę minutę.
Oczywiście.
Dajcie mi łaskę. Ja jeszcze raz, ja mam tak jak pastor młodziutki. Też młodziutki. Mają w sercu, ja mam, mówiłem nad w modlitwie i wołam do Boga i wołam i będę wołał. To nie jest tak, że ja wszędzie mówię to samo. Absolutnie, to jest fałsz, nie mówię to samo. Ale szczerze mówię, gdzie my robimy tysiące kilometrów, jesteśmy w różnych społecznościach i miejscach. To jest pierwszy, number one, church, Kościół, gdzie uwolniłem słowa, to jest Kościół Synów.
Amen.
Weźcie to na poważnie.
Amen.
Ja cały czas mam to w sercu.
Amen.
Jesteście Kościołem Synów. Jeżeli jesteś córką, też jesteś synem.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. A to od nas w Kościele zależy, czy to chwycimy, czy to weźmiemy i czy za tym pójdziemy. Bo prawdziwie tak jest. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana mojego, Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił mnie w Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nienaganny przed obliczem Jego. Miłości przeznaczył mnie dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Amen. To jest Efezjan, pierwszy rozdział. Kolejne wersety są też również o Tobie, o każdym z nas, jeżeli się tego chwycimy i tym będziemy żyli i w taki sposób będziemy żyli, będziemy prawdziwie Kościołem synów i córek. Amen? Ale to nie zależy od nikogo innego, jak od Ciebie. Jeżeli każdy z nas weźmie to sobie do serca, do wnętrza, będzie tym żyć prawdziwie, to nie martw się o to, co będzie na zewnątrz. Bo to, co na zewnątrz, wyrośnie z tego, co będzie w Twoim sercu. I taką będziesz. I w taki sposób będziesz się zachował, bo nie ma innej możliwości. Bo co mówi słowo? Po owocu poznacie drzewo. Jaki jest korzeń? Jeżeli w Twoim sercu jest ten korzeń synostwa, i wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, co masz w Jezusie Chrystusie i co możesz zrobić w Jezusie Chrystusie, to czy w inny sposób będziesz żyć, skoro to nie będzie w twoim sercu? O czym będziesz mówić? Bóg jest moim ojcem, Bóg jest moim kochanym tatusiem. Halleluja, jestem synem. I mogą ci mówić kłamstwa, jesteś beznadziejny, nic nie umiesz. Mów sobie, co chcesz, ale ja wiem, kim jestem. Ja wiem, nie jestem doskonały, ale Bóg buduje moją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Amen. 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 A więc słowo w działaniu. Amen.